Rozpoczniemy od historii, którą wielu z was już zna, ale żeby atmosferę rozluźnić, to ją przypomnimy. Wiecie, przynajmniej wielu z was, że przez 10 lat byłem sekretarzem arcybiskupa. Z tej też racji bardzo często jeździliśmy na spotkania konferencji Episkopatu Polskich, rekolekcje biskupów. No i w czasie jednego z takich spotkań kierowca jednego z biskupów opowiedział tę historię. Trwa właśnie kazanie dialogowane z dziećmi. Ksiądz arcybiskup pyta w czasie mszy wizytacyjnej, kto jest Ojcem Świętym. Dziecko się zgłasza, Benedykt, brawo, a kto może zostać papieżem? Ktoś inny mówi, jeden z kardynałów, brawo, a czy ja kiedykolwiek mógłbym zostać papieżem? Dziecko jedno mówi, nie. No to ja bym przerwał w tym momencie. Ale nasz bohater brnie dalej i mówi, a dlaczego? A bo papież musi być inteligentny. Więc kochani, rozpoczynamy takim właśnie anegdotką, która mówi nam właśnie kazanie dialogowane, bo dzisiaj rozpoczniemy kazanie i będzie dialogowane. Zadam dwa pytania. Pytanie pierwsze brzmi, czy ktoś pamięta refren psalmu, który przed chwilą śpiewaliśmy. Wow. I cisza zapadła. Brawo! To nawet nie Hania odpowiedziała, która śpiewała psalm. Super. Okej, słuchajcie, a teraz pytanie drugie jest trudniejsze. Bo chcę wam powiedzieć, że Pan Bóg tak się do nas uśmiechał i tak mrugnął okiem. Co byśmy zrobili, jakbyśmy chcieli z tego refrenu przetłumaczyć dwa słowa na łacinę? Dasz światło życia. Brawo, lumen vitae. Czy sobie wyobrażacie, że myśmy... Ja nie znałem czytań, zanim żeśmy zaplanowali te rekolekcje. Absolutnie nie. Wystarczyło otworzyć, żeby od razu rzuciło się w oczy. Myślę, że to jest taki piękny uśmiech Pana Boga do nas, że to właśnie Jego wolą jest, abyśmy tutaj byli. A skoro tak, to doskonale wiemy, że to sformułowanie lumen vitae, światło życia, interpretujemy w taki sposób, że światłem jest dla nas słowo Pana Boga. Tak mówi psalmista, twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich i światłem na mojej ścieżce, a życie czerpiemy z Eucharystii i dlatego mamy te dwa spotkania w miesiącu. Raz uczymy się Słowa Bożego, drugi raz uczestniczymy w Eucharystii, karmiąc się tym, który jest samym życiem. I skoro tak, to pomysł na rekolekcję jest następujący. Na rekolekcję w znaczeniu kazań, nie tyle homilii, co kazań. Mianowicie zastanowimy się nad tym pierwszym sformułowaniem, lumen, które, jak powiedzieliśmy, dla nas jest Słowem Bożym, ale my także jesteśmy wezwani do tego, aby to słowo głosić, więc potraktujemy to szeroko i rozpoczniemy najpierw od słowa ludzkiego. Zapytamy dzisiaj o moc słów, które wypowiadamy. Temat ten będziemy nieco kontynuować jutro, a w niedzielę powiemy sobie o tym, że jesteśmy wezwani do tego, by głosić Słowo Boże, czyli Lumen Vitae, i dawać świadectwo. Pomyślimy sobie o świadectwie. Tak więc zapraszam na refleksję, którą myślę można by zatytułować Moc ludzkiego słowa. Pani profesor Basia pewnie by to potwierdziła. Kiedyś byłem świadkiem takiej sceny, słuchajcie, przy ścianie zachodniej, czyli przy Murze Płaczu w Jerozolimie. Wiemy, jak to miejsce wygląda, bo wielu z was już pielgrzymowało. Dwóch Żydów stało naprzeciw siebie, tak elegancko ubranych, w tym fraku, w tym swoim takim kapeluszu, nakryciu głowy, ortodoksyjni. I kłócili się, tak strasznie na siebie krzyczeli, jeden na drugiego, że w końcu trzeci, któremu to strasznie przeszkadzało w modlitwie, podszedł do nich i chciał ich uciszyć. I wyobraźcie sobie, że gdy tylko podszedł, to jeden z nich się do niego zwrócił i zaczął krzyczeć na niego, a ten padł na ziemię. Myślę, o co chodzi? Czy coś by się stało? Wyszczelił w niego albo co? Nie, słuchajcie, okazało się, że Żydzi tak bardzo są przekonani w moc słowa, że ponieważ ten, który tak krzyczał, krzyczał słowa złorzeczenia, przekleństwa do swojego rozmówcy, przyszedł ten interlokutor i nagle usłyszał, co się dzieje i nie chciał, żeby to słowo w niego trafiło, więc padł na ziemię. Sam rzucił się na ziemię, żeby tylko to przekleństwo jego nie dotknęło. Mocna taka scena, ale popatrzcie, jak wielką wiarę mają Żydzi, Izraelici, również w czasach Starego Testamentu, właśnie w moc słowa wypowiadanego przez człowieka. Dlatego też wielu biblistów czasem zastanawia się, czy to hebrajskie, ten hebrajski termin dabar tłumaczyć jako słowo, a czasem jako czyn, czyli coś bardzo konkretnego. Sięgnijmy więc do fragmentu z Księgi Liczb. Przypomnijmy, jesteśmy w czasie wędrówki Izraelitów przez pustynię. Pan Bóg przez Mojżesza wyprowadził swój lud z Egiptu i kiedy już Izraelici dochodzili do Kanaanu, Mojżesz wysyła zwiadowców, aby zbadali, czy ten kraj, który Pan Bóg im daje, jest rzeczywiście warty tego, aby się tam osiedlić. W 13 rozdziale czytamy tak. Odezwał się znowu Pan do Mojżesza tymi słowami. Poślij ludzi, aby zbadali kraj Kanaan, który chcę dać synom Izraela. Wyślecie po jednym z każdego pokolenia, ich przodków, tych wszystkich, którzy są książętami. Mojżesz więc posłał celem zbadania ziemi Kanaan, mówiąc, idźcie przez Negev, wstąpcie na góry, zobaczcie jaki jest kraj, mianowicie jaki lud tam mieszka, czy jest silny, czy słaby, czy liczny, czy jest go mało, jaki jest ten kraj, czy mury są miast obronne, czy miasta są bez murów, jaka jest ziemia, urodzajna, czy nie. Mojżesz więc wysłał Izraelitów. Po 40 dniach wrócili z rozpoznania kraju. Przeszli przez pustynię i powiedzieli, udaliśmy się do kraju, do którego nas posłałeś. Jest to rzeczywiście kraj opływający w mleko i miód. Oto jego owoce. Notabene to właśnie ta scena jest, że tak powiem, w herbie Izraela, kiedy to dwóch mężczyzn na takiej tyczce niesie ogromne kiście winogron. Prawda? To inspirowana jest tą sceną biblijną. Jednakże, i teraz uwaga, lud, który w nim mieszka, jest silny. Miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy również olbrzymów. I wtedy próbował Kaleb uspokoić lud, który zaczął się burzyć przeciwko Mojżeszowi. Rozgłaszali złe wiadomości o kraju, który zbadali, mówiąc, nigdy nie zdołamy pokonać tego ludu. I w kolejnym rozdziale, w 14, kiedy już powstaje bunt Izraelitów przeciwko Mojżeszowi, czytamy tak, Jozue, syn Nuna i Kaleb, syn Jefunnego, którzy należeli do badających kraj, rozdarli szaty i mówili do całej społeczności Izraelitów. Kraj, który przeszliśmy celem zbadania go, jest wspaniałym krajem. A jeśli Pan nam sprzyja, to wprowadzi nas do tego kraju i da nam ten kraj, który prawdziwie opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie bójcie się też tego ludu, gdyż ich pochłoniemy. Obrona od niego odstąpi, a z nami jest przecież Pan. Zatem nie bójcie się ich. Na 12 zwiadowców 10 mówiło negatywnie. Jedynie 2 mówiło pozytywnie. I ta pozytywna mowa w przekonaniu, że Bóg jest po ich stronie, spowodowała, że rzeczywiście tak się stało. Izraelici weszli do ziemi ich marzeń, ich snów. Popatrzmy, że słowa, które wypowiadamy, mają ogromną moc. Znam mamę, właściwie, prawdę mówiąc, znam córkę. Córkę mamy, która od dziecka jej mówiła, z ciebie nic nie będzie, nikt cię nie pokocha, całe życie będziesz sama, jesteś do niczego. Gdy siedzi w ławce jako studentka, ma zawsze spuszczone oczy, boi się odezwać. Dzisiaj rozmawiałem też, właśnie inna scena, pewną studentką, która również była bardzo nieśmiała, bardzo się bała odezwać w grupie. Są takie osoby. W pewnym momencie profesor zadał pytanie, na które nikt nie potrafił odpowiedzieć. Jedna osoba odpowiedziała źle, druga osoba odpowiedziała źle. I ona wtedy myśli, może ja mam rację? Cichutkim głosem odpowiedziała, ale on to wyłapał. Świetnie, jesteś rewelacyjna. Od tego momentu urosła, przełamała się i zaczęła głośno mówić w grupie. Zobaczcie, słowo pochwały, zachęty spowodowało ogromną zmianę w jej życiu. I znam też chłopaka, już taki chłopak 30 kilka lat, który, gdy chodził do podstawówki, pochwalił się: tato, dostałem 4+ z klasówki. Beznadzieja, 4+, ty nigdy nie dostajesz 5. Na drugi dzień po WF-ie mówi: strzeliłem gola. I co z tego, i tak przegraliście. I tak ładował negatywne informacje wciąż swojego chłopaka, syna, kilkunastoletniego. Tato zmarł. 2 lata później mama drugi raz wyszła za mąż i ojczym zaczął z nim rozmawiać. Tato, dostałem 4+ z klasówki. Rewelacja! Popatrz, jesteś dobry, 4, a nawet więcej niż dobry, 4+. Nie, mi się chyba nie uda, to przypadek. Uda ci się. Tato, strzeliłem gola na meczu. No i super, to nic, że przegraliście. Następnym razem będzie lepiej. Popatrz, że jak bardzo pomogłeś swojej drużynie. Tylko się ucz. Skończył szkołę średnią. Chciał iść do pracy. Tato mówi: spróbuj na studia. Nie, na pewno mi się nie uda. Spróbuj. Jak spróbujesz i ci się uda, opłacę ci całe studia. Wow, no to okej. Okay. Zgodził się, zdał. Tato opłacił mu studia do magisterki i mówi tak: jeżeli zaczniesz robić doktorat, pokryję wszystkie koszty aż do doktoratu. Wow. Zaczął robić doktorat. Zrobił doktorat i za to mówi: ale na habilitację to już sam sobie musisz płacić. Popatrz, jak bardzo mocno to, co wypowiadamy, albo buduje i podnosi na duchu, albo dołuje i przygniata. Jesteśmy odpowiedzialni za wypowiadane słowa. I dlatego chciałbym, żebyśmy sięgnęli jeszcze do drugiego fragmentu. Tym razem pobiegniemy, słuchajcie, do Księgi Wyjścia. Przepraszam, do Księgi Przysłów. Tutaj w Księdze Przysłów, w 18 rozdziale dokładnie, czytamy tak. Owocem ust nasyci człowiek wnętrze, pożywi się plonami swoich warg. Życie i śmierć są w mocy języka. Jak kto go lubi używać, taki spożyje zeń owoc. Owocem ust nasyci człowiek wnętrze. Ja jestem, jak wiecie, po matwizie i staram się logicznie myśleć. I wydaje mi się to nielogiczne, bo owoc ust to są słowa, które z nas wychodzą. To w jaki sposób mogę nimi napełnić swoje wnętrze? Jak to jest możliwe? Przecież one wychodzą, a nie wchodzą do mojego wnętrza. Ale teraz popatrzcie, jeżeli logicznie się nad tym zastanowimy, to po prostu to jest genialna myśl. Owocem ust nasyci człowiek wnętrze. To, co wypowiadasz, po pewnym czasie będziesz miał w swoim wnętrzu. Jeżeli wypowiadasz tylko słowa narzekania, malkontenctwa, czarnowictwa, wszystko źle, wszystko niedobrze, wszystko trzeba skrytykować, po pewnym czasie sam zaczniesz się pogrążać w smutku, w zgorzknieniu, będziesz miał takie oklapłą minę i będziesz miał coraz mniej przyjaciół i ludzie będą się od ciebie oddalać, bo epatujesz negatywnymi słowami, wytwarzasz wokół siebie negatywną atmosferę, negatywny klimat. A jeżeli, będąc realistą i wiedząc, że w życiu jest dużo trudnych rzeczy, jest dużo cierpienia, jest dużo nieszczęścia, jest dużo zła, ale potrafimy dostrzec też dobro i przede wszystkim na to zwracamy uwagę. Mówimy o tym, co jest dobre, co jest pozytywne, co jest fajne, co nas buduje, co łączy ludzi, co buduje więzi, co podnosi na duchu i to wypowiadamy, to po pewnym czasie te słowa, które wypowiadasz, zagoszczą w twoim wnętrzu. Owocem ust nasyci człowiek wnętrze. Pożywi się plonami swoich warg. Jeżeli jesteś z takim przekazem pozytywnym, to popatrzcie, że tacy ludzie mają dużo więcej przyjaciół, że dużo więcej osób im ufa, chce im się zwierzać, opowiada o swoich kłopotach, szuka porady. Po prostu ludzie lgną do kogoś takiego, kto jest pozytywny, kto jest serdeczny. I właśnie też dlatego dzisiaj na początku naszych rekolekcji taka zachęta do tego, żeby właśnie o taką serdeczność, ciepło i życzliwość starać się wobec wszystkich, nawet wobec osób, których nie znamy. Tak zerknę sobie jeszcze, czy ja coś mądrego nie pominąłem w tej kazaniu. Ale myślę, że nie. Tak, w takim razie popatrzmy, że to jest bardzo piękna zasada, która niech zostanie nam w sercu z tej dzisiejszej refleksji. Owocem ust nasyci człowiek wnętrze, pożywi się plonami swoich warg i teraz w pewnym sensie najmocniejsze słowa. Życie i śmierć są w mocy języka. Jak kto go lubi używać, taki spożyje jezeń owoc. Życie i śmierć są w mocy języka, to znaczy, że słowa, które wypowiadasz, tobie mogą przynosić życie lub śmierć, albo będziesz rosnął, jeżeli będziesz mówił to, co jest Boże, albo będziesz się kurczył, jeżeli będziesz zwracał uwagę tylko na to, co złe, co niedobre. Ale też życie i śmierć są w mocy języka w tym znaczeniu, że nasze słowa mogą przynieść życie lub zabić drugiego człowieka. On będzie fizycznie dalej żywy, ale nie będzie rosnął, nie będzie się rozwijał. A naszym zadaniem jako, nie tylko jako chrześcijan, naszym zadaniem takim zwykłym, ludzkim jest wszechstronny rozwój, dążenie do rozwoju, bo po to Pan Bóg nas stworzył. Amen.